Chwała Bogu. Bardzo serdecznie Was witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na naszym dzisiejszym niedzielnym nabożeństwie. I chciałbym, abyśmy dzisiaj nabożeństwo mogli rozpocząć od wspólnego zaśpiewania pieśni, jak to zwykle czynimy, ale ja chciałbym, żeby także śpiewanie tej pieśni nie było tylko związane z pewną naszą tradycją czy zwyczajem, że śpiewamy pieśni, ale wierzę, że dobrze jest też pochylić się nad tym, co nasze usta wypowiadają, co śpiewamy. Treść tej pieśni wierzę, że jest niezwykle cenna, wartościowa i bardzo bogata. I dobrze jest zastanowić się, jakie wyznanie czynimy, śpiewając tą pieśń. A ta pieśń jest związana z tym fundamentalnym prawem czy zadaniem, które otrzymali uczniowie Pana Jezusa. On mówił: pójdź za mną. I pieśń w refrenie mówi: śladem Twym chcemy podążać, czyli chcemy Ciebie naśladować. I śpiewając tą pieśń, zastanówmy się, co to znaczy dla mnie w moim życiu, jak ja naśladuję mojego Pana. A ja potem tego się jeszcze chwilę odniosę. To proszę, zaśpiewajmy tą pieśń jeszcze siedząc. 449 ze śpiewnika Pielgrzyma: Mój Pasterzu i Mój Wodzu. Wcześniej Pan Jezus, kiedy powoływał ludzi do tego, aby mogli iść za Nim, to właśnie używał tych słów: pójdź za mną. I chyba najbardziej znaną osobą jest Lewi, Mateusz. Tak? On zostawił to stół celny, przy którym siedział, i poszedł za Panem Jezusem. I wierzę, że dzisiaj mówię do zacnego grona ludzi, którzy tutaj dzisiaj pod dachem naszego namiotu siedzą, którzy usłyszeli w swoim życiu to wezwanie i podjęli decyzję, aby pójść za Panem Jezusem. Ja chciałbym, abyśmy i w kontekście tej pieśni, którą śpiewaliśmy, mogli też i zastanowić się, ale też i nastawić się dzisiaj na to, że czas nabożeństwa jest czasem takiego większym zaangażowaniu, większym stopniu w tym pragnieniu, aby w bardziej doskonały sposób naśladować Pana Jezusa. Kiedy pierwsi uczniowie poszli za Panem Jezusem, byli to uczniowie Jana. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, 37 wersecie i poniżej, a owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa Jana, powiedział: oto baranek Boży. I wtedy uczniowie Jana poszli za Panem Jezusem. Poszli za Jezusem, tak tu jest napisane. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Wiecie, dzisiaj wierzę, że Pan Jezus też odwraca się do tych, którzy deklarują tą gotowość i chęć pójścia za Nim, i pyta: czego szukasz? Czego szukacie dzisiaj? No i oni akurat wtedy, uczniowie, odpowiedzieli: Rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? I Pan Jezus mówi: pójście, a zobaczycie. Ja chciałbym, używając słów Pana Jezusa, dzisiaj nas zachęcić, abyśmy poszli, abyśmy zobaczyli. To podążanie za Panem Jezusem jest swego rodzaju, wiecie, wielką przygodą, aby pójść i zobaczyć, aby osobiście się przekonać. To naśladowanie Pana Jezusa, podążanie Jego śladem, to nie tylko robienie tego, co On nam jako pewien wzór i przykład zostawił. Ale wiecie, jak myślałem, pójście czyimś śladem jest związane z takim wielkim zaciekawieniem, zainteresowaniem i dociekaniem, dokąd te ślady prowadzą. Czy kiedyś byliście, będąc dziećmi, tropicielami jakichś śladów? Na śniegu na przykład, tak? Ja, będąc dzieckiem, to mnie zawsze intrygowało, czyje to ślady i dokąd prowadzą. I chciałem tak iść z takim swego rodzaju ekscytacją, co to za zwierzę zostawiło te ślady i dokąd poszło. Chciałbym, żeby dzisiaj też w czasie naszego nabożeństwa mogło nam towarzyszyć, wiecie, ta ekscytacja. Co dzisiaj Pan chce Tobie powiedzieć? W jaki sposób dzisiaj będziesz mógł Go lepiej poznać? W jaki sposób Twoja relacja z Nim może być utwierdzona, ugruntowana? Niech ta ekscytacja, to zaciekawienie i to nastawienie w naszych serc, w tym pragnieniu poznawania Go, dociekania, pójdźmy i zobaczmy, gdzie On dzisiaj jest i co dzisiaj do Ciebie chciałby powiedzieć. Chciałbym, żeby ta ekscytacja, to pragnienie, to nastawienie z inspiracji Ducha Świętego było udziałem każdego z nas. Jesteśmy gotowi, żeby dzisiaj pójść i zobaczyć, dociec, dowiedzieć się, co On dzisiaj ma dla Ciebie, dla Twojego życia. Bo ja wierzę, że On też dzisiaj ma coś dla Ciebie. I chcę to przekazać. Ale wierzę, że jeżeli nasze serce nie będzie takie, jak wtedy postawa uczniów Jana, którzy usłyszawszy, że to Jezus jest barankiem Bożym, gdyby za Nim nie poszli, gdyby nie odpowiedzieli tą gotowością, aby pójść i zobaczyć, to by nie zobaczyli. Więc dzisiaj niech nas będzie ta gotowość. Idę i zobaczę. Idę, czyli zostawiam to, co moje teraz. To, co mnie może ogranicza, wiąże, co mi przeszkadza. Może im się spać chce i może myślę, co dzisiaj na obiad będzie, albo wiele innych gdzieś tam w mojej głowie jest obciążeń, w moim sercu. Zostawmy to. Skupmy się na tym. Idziemy z nastawieniem, co dzisiaj Pan ma dla mnie. Powstańmy, bardzo proszę, pomódlmy się razem. Prośmy Pana, aby i dzisiaj mógł nam pokazywać to, co ma dla naszego życia, aby mógł dzisiaj naszym życiem wstrząsnąć, poruszyć i dać nam to, co my potrzebujemy, co jest zgodne z Jego wolą i z Jego planem wobec naszego życia. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci, że Ty dajesz taką możliwość, aby spotykać się, Panie, aby być razem w tym celu, aby uczyć się naśladować Ciebie, aby poznawać Ciebie, aby dowiadywać się, gdzie jesteś, kim jesteś i jakim jesteś, aby móc, Panie, znać Ciebie i w lepszy, wierny sposób, bardziej wierny,
naśladować Ciebie. Panie, i dzisiaj ja to wyznaję, że chcę podążać Twoim śladem. Chcę, Panie, aby moje serce drżało, Panie, i było pełne ekscytacji w tym oczekiwaniu, co i dzisiaj chcesz mi pokazać, co i dzisiaj chcesz mi powiedzieć. Panie, niech Twój Duch Święty tak nastawi nasze serca na tą gotowość, Panie, słuchania i przyjmowania, ale też i to pragnienie, aby podążać za Tobą, aby naśladować Ciebie. O to się modlę, Panie. Mów dzisiaj do nas. Objawiaj nam siebie samego. Poruszaj naszymi sercami. Zmieniaj nasze umysły, nasze myślenie. Niech Twój Duch Święty dzisiaj stąpi, Panie, na każdego z nas. Niech ta moc z wysokości nas dzisiaj przyobleka, Panie. Chcę tego dzisiaj się spodziewać i oczekiwać. I prosić Ciebie o to, Panie, abyś mógł przychodzić i dzisiaj pomiędzy nami i w naszym życiu działać i objawiać swoją chwałę. Uwielbiamy Ciebie i chcemy też koncentrować się na Tobie, Panie, i na tym, aby Tobą się zachwycać, aby Ciebie podziwiać, aby Tobie wyrażać wdzięczność. Dlatego będziemy śpiewać, będziemy grać i Ciebie, Panie Jezu, wysławiać i wywyższać, bo Ty tego jesteś godzien, jak nikt inny. Chwała niech Ci będzie i cześć. Halleluja. Śpiewajmy pieśni, uwielbiajmy naszego Pana.
Miłością doskonałą pokarmą duszę. niepojęty w mocy swej. W nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. Mój Jezu, mój Zbawco, nie ma nikogo jak Ty. Po wszystkie dni ogłaszam swe Twą wielką miłość, cuda Twe. Pocieszasz i chronisz, Ty siłą ucieczką jest. Niech wszystko to, co oddech ma,
tak bardzo jestem wdzięczna Ci.
ja dziękuję Ci, że zmyłeś winę i karę mą. Dla Ciebie pragnę żyć.
Aleluja, dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty, Panie, swoje własne dałeś życie za każdego z nas. Dziękuję Ci.
Chciałbym przywitać i przedstawić naszego gościa, brata Piotra Palucha z Kanady. Brat Piotr jest w naszym kraju, w naszym mieście i z tego co słyszałem, to w ostatnim czasie dosyć często w Polsce bywał, ale sam myślę, że o tym opowie. Więc witamy brata serdecznie i prosimy, aby brat się mógł też podzielić Słowem Bożym dzisiaj.
Dzień dobry. Chciałem od razu powiedzieć, że moje nazwisko Paluch to oczywiście nie musicie myśleć dużo o tym, to jest polskie nazwisko, tak? Tak, i właśnie urodziłem się w Kętrzynie, trochę o sobie powiem, dobrze, żebyście już nie myśleli kto to, co, gdzie, jak. Chciałem o sobie trochę powiedzieć, urodziłem się w Kętrzynie, tam już mogę powiedzieć ponad 60 lat temu. To było, to już dawno, w zeszłym milenium było to. I przeprowadziliśmy się z moją rodziną, znaczy z mamą i tatą i siostrą do Kanady. Mieszkaliśmy w Kanadzie, później poznałem taką wspaniałą kobietę, młodą dziewczynę, znaczy wtedy była. Się nazywa Arlene z Kanady i oczywiście ożeniłem się. I potem pojechaliśmy do Afryki na parę, można powiedzieć na parę lat, byliśmy tam 13 lat i wróciliśmy z powrotem do Kanady i pracowałem trochę w Rosji też, Tutaj mamy braci chyba gdzieś z Ukrainy, trochę próbowałem, tak, o, no widzę właśnie, tak. I bardzo nam przyjemnie było, właśnie szkołę biblijną prowadziłem w koło Moskwy. I teraz właśnie zaczynamy pracę znowu tutaj w Polsce. I moja praca to jest, to więcej chodzi o rozpoczynanie nowych zborów. I mieliśmy taki projekt na Krymie, a to było na około 7 lat i właśnie tam jest 14 zborów, które zaczęliśmy w tych, no i to jeszcze ten projekt już skończył, ale jeszcze jeździmy, dlaczego, bo wiecie, przyjaciele są i nie można po prostu tak zostawić tej pracy. I właśnie jestem wdzięczny Bogu, że mogę dzisiaj być tutaj. Właśnie pod tym namiotem, to jest takie biblijne, tak? Bo była obecność Boga pod namiotem, czy w namiocie, no to jesteśmy właśnie, obecność Boga tutaj jest. I dziękuję bardzo i to, że także pastorowi Biernackiemu i to, że także pastorowi za to pozwolenie, że możemy, że mogę dzisiaj być tutaj. Dziękujemy za zaproszenie. Pytałem się, jak długo, jaki długi czas mam i powiedział, no u nas nie ma jakichś takich reguł, no powiedziałem, że to niebezpiecznie misjonarzowi powiedzieć, że trzeba jakieś, nie ma reguł właśnie, bo nieraz misjonarze mówią przez 5 godzin, nawet 10 to jest, ale nie bójcie się, dobrze? Jak już zobaczę, zaczynacie spać, jest gorąco, to już zaraz skończę, dobrze? Nie ma kłopotu. Widziałem wasz te budynki na website, jak słyszałem, że będziemy tutaj. Jesteśmy teraz taką grupą, zespołem. Jest nas tylko troje. Jeden nasz prezbiter z brytyjskiej Kolumbii i też jeden pastor, który jest pastorem Indianinem, oryginalnym Indianinem kanadyjskim i on jest w drugim zborze dzisiaj i właśnie śpiewa, ma taki bęben, a właśnie szkoda, że jego nie ma tutaj, ale bardzo fajnie tak śpiewa i ja wiem, że dużo ludzi w Polsce zachwycają Indianinami i my mamy jeszcze tych ludzi, dziękujemy Bogu za nich, bo oni służą Bogu też i są bardzo, też ten brat ma właśnie taką bardzo fajne świadectwo. On, ten brat Bruce, ten Indianin, a teraz ma 70 lat, ale służy Bogu tak jak Kaleb, czy nie wiem, to jest taki, tak, Kaleb, tak? No i dziękuję Bogu, że właśnie, że mogę nawet dzisiaj być tutaj z wami. Chciałem się podzielić jednym słowem Bożym dzisiaj i to jest od pierwszej księgi Samuela. I to jest 14 rozdział, 6 do 15 wiersza, czy wersetu. A chciałem też powiedzieć, przepraszam za mój polski język, bo wyjechałem w 72 roku i w tych latach język polski był trochę inny i trochę też jest rdzawy ten polski język. Nieraz jakiś rosyjski, nieraz też dodaję. I właśnie przepraszam za to od razu. Możecie się śmiać, jak coś źle powiem, dobrze? To ja będę wiedział, że trzeba poprawić. Dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję. Przeczytamy to słowo tutaj, dobrze? To jest pierwsza księga Samuela, 14 rozdział i tutaj od 6 wersetu. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten wspaniały dzień dzisiaj, że możemy być w Twojej obecności. My wiemy, że nie musimy się modlić, żebyś Ty tutaj przyszedł, bo tutaj jesteś, żyjesz w naszych sercach, a Ty znasz nas i dziękujemy, że my mamy tą przywilegię, znać Ciebie dzisiaj. I Panie Boże, my modlimy się, żeby Twoje słowo było silne dla nas, żeby dotykało się naszych serc i dotknij się moich ust też, Panie Boże, pomóż mi, bo ja nie mogę sam. I wiem, że Ty to zrobisz, ponieważ Ty jesteś wierny dla nas wszystkich. Dziękujemy Tobie za ten wspaniały czas i dajemy dla Ciebie uwielbienie i chwałę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Tak, to jest historia bohaterskiego uczynku Jonatana. Jonatan był synem Saula, króla. I tutaj czytamy właśnie to. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców, może Pan uczyni coś dla nas. I ta fraza, będę o tej frazie mówił dzisiaj, może Pan uczyni coś dla nas. Czy możemy do swojego sąsiada powiedzieć, może Pan uczyni coś dla nas? Możemy teraz powiedzieć, proszę, do swojego sąsiada zwrócić się i powiedzieć, może Pan uczyni coś dla nas. Tak. Może Pan uczynić coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Tak. I giermek odpowiedział mu: rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę za tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł: dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. Jeśli zawołają na nas, stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeżeli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie nam, dla nas znakiem. I pokazali się obaj czatom filistyńskim, a filistyńczycy rzekli: oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka: podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź ze mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i na nogach, a giermek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów, poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. Nie wiem, ile to jest, ale to chyba takie większe miejsce, tak? Morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników. Także ludzi z czatów i łupieżców ogarnął lęk. I w dodatku nastało trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Amen? Ciekawa historia, ciekawa historia. To były czasy wojny, były czasy służenia Bogu przez wojny po prostu, żeby swoich wrogów po prostu rozbijać. Może Pan uczyni coś dla nas. To jest taka fraza, o której będę dzisiaj mówił. Pan już dużo dla nas uczynił, czy nie, drodzy? Uczynił dużo, tak? Pan nigdy nie lekceważył nas. Nigdy nie było takiego czasu dla mnie, ja wiem, może dla was też, że nie utrzymał swojego słowa. Ja wiem, zawsze jest z nami. To słowo Pan uczyni coś dla nas jest położone na niechwiejące się, niezmieniające się, pełne mocy prawdy słowo Boga Wszechmogącego. Halleluja! I Bóg wie, że to słowo się spełni. I właśnie w tym czasie, jak czytamy tutaj, Izraelici byli przygnębieni, byli w takiej sytuacji kryzysowej, w depresji byli, w opresji, represji od Filistyńczyków. Nawet czytamy, że były kłopoty tam, że oni nawet nie mogli swoich nożów, jak to się mówi, ostrzyć, tak, dziękuję bardzo, ostrzyć swoich nożów. To było, życie było po prostu niemożliwe. I ojciec Jonatana, ten król Saul, siedział pod drzewem, my czytamy, i z nim tylko było 600 żołnierzy. Przedstawcie sobie, tam czytamy nieraz w Biblii, w historii, że było tysiące, ale tylko z nim było 600 żołnierzy. Dlaczego? Bo wszyscy po prostu stracili nadzieję i ci zostali, ci wierni z nim, a wszyscy inni poszli sobie do domu, albo czytamy też, że niektórzy poszli na stronę Filistyńczyków, byli z Filistyńczykami. Ciekawe, że powiedzieli tam, nam Bóg nie pomoże i nie możemy z wrogiem się bić, to po prostu z nimi się połączymy. To nie jest dobra myśl, ale tak było. I właśnie teraz ojciec Jonatana tam siedział pod tym drzewem. Ten efod, wiecie co to efod jest? To jest taka może symboliczna obecność Boga. Ten efod był także z nim. I właśnie w tego czasie, tego przygnębienia i depresji, to właśnie życie się zmieniło dla ludzi. I w każdy czas, kiedy jest depresja, kiedy jest jakieś są przygnębienia, życie zmienia się, perspektywa się zmienia, pogląd zmienia się. A i właśnie chciałem o tej, to pierwsze słowo, o które będę rozmawiał, to jest perspektywa. Wiecie, co to perspektywa jest, tak? Jak oglądamy obrazy, tak? A jak patrzymy na przykład te obrazy przed średnim wiekiem, to były inne namalowane. Nie wiem, czy już widzieliście, tak? Że na przykład widać, ludzie stoją, a dom taki sam wielkości jak ludzi. To jest perspektywy wtedy nie mieli. Perspektywa to znaczy, że taka była, że jak ktoś był ważnym jakimś człowiekiem i jakiś dom czy obiekty jakieś były ważne, to one były pomalowane przez tych malarzy na dużym takim, znaczy wysokie, były duże, tak? I później po paru latach, po paru wiekach w końcu ci malarze zrozumieli ten koncept, tą myśl perspektywy. Znaczy, że coś jak jest blisko, to wtedy ten na przykład człowiek stoi bliżej do tego malarza, to znaczy to jego będzie sylwetka większa. A ktoś stanie dalej, czy drzewa, czy może budynki, to one mniejsze są i to widać, perspektywa od razu widać. To tak my widzimy na nasze oczy. To jest perspektywa realna, tak? I właśnie ja chciałem o tej perspektywie mówić, że to jest to droga patrzenia na sytuację w naszym życiu. I perspektywa jest, my musimy mieć dobrą perspektywę, drodzy, w naszym życiu chrześcijańskim. I to przychodzi przez odnawianie naszego umysłu, to znaczy zmieniać perspektywę widzenia i myślenia, żeby widzieć tak, jak Bóg widzi to wszystko przed nami. My musimy widzieć tak. I chciałem właśnie podać przykład Jana Chrzciciela. Słuchaliśmy też o Janie Chrzcicielu. On był pewny, Bóg jemu dał to zadanie, dał jemu tą odpowiedzialność, żeby przedstawił dla wszystkich ludzi Baranka Bożego, Syna Bożego. My wiemy, że tak po prostu realnie, fizycznie to była jego rodzina. Ale Bóg powiedział jemu, że musisz dokładnie powiedzieć, kto to jest i przedstawić jego i że będzie świadectwo. Świadectwo, na kogo Duch Święty zejdzie, to ten będzie Barankiem Bożym. To już Jan Chrzciciel wiedział o tym. I wiecie, co jest też ciekawe o tej perspektywie, że ktoś namalował w tych przedśrednich wiekach Jana Chrzciciela. I jest taki obraz, to chyba był Michelangelo. I właśnie pomalował i on taki, Jan Chrzciciel stoi i pokazuje palcem, to jest Baranek Boży. Patrzcie na Baranka Bożego. I ten jego palec, jest taka perspektywa, że ten palec zajmuje więcej miejsca na tym obrazie, bo po prostu, że to jest bardzo ważna rzecz, że to jest Baranek Boży. I właśnie ten Jan Chrzciciel wiedział dokładnie, kto to jest. I nawet jeśli, to znaczy, oczywiście starczyło, że Duch Święty zszedł na Jezusa jak gołąb, tak? Czy jest gołąb? Tak. Gołębica, tak, gołębica, przepraszam. I wtedy też głos Boga ludzie słyszeli, że to jest mój syn. I to wszyscy wiedzieli. Nie było żadnych jakichś zwątpień, że to jest naprawdę Baranek Boży, to jest Jezus Chrystus, to jest Mesjasz. I ciekawe właśnie, że jak oczywiście Jezus zaczął swoją służbę i Jan Chrzciciel, wiemy, że on był w więzieniu, po prostu siedział w więzieniu i czekał, nie wiedział, co to będzie. I wtedy w tym czasie wysyła informację, chciał informację od Jezusa, swoich uczniów wysyła i się pyta, czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Widzicie, się zmieniło. Ja nie chcę, żeby po prostu uczernić wcale tego Jana Chrzciciela, ponieważ był wspaniały człowiek. No, nie możemy nawet sobie wyobrazić, jak Bóg jego używał. I właśnie, ale widzimy, że on się pyta, to słowo jest może, nie wiem, czy to zwątpienie, czy to jest, nie wiem, co to było, ale to może zostanie, zapytamy się jego, będziemy w niebie. Ale on się pyta, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Jak Jezus jemu odpowiedział? Właśnie jest ciekawe, że to może to moje słowa, jak mogę to przetłumaczyć, to, że Jezus powiedział, no to chodźcie teraz, patrzcie. Patrzcie na to, co czynię. Ślepi widzą, chromi chodzą, ludzie, którzy nie mogą słyszeć, słyszą. I właśnie ta perspektywa Jana zmieniła się. W więzieniu po prostu patrzał na kraty, patrzał i miał może zwątpienia. Nie wiemy, jak i co to było. Ale co chcę powiedzieć, drodzy, że jeśli jesteśmy w jakiejś sytuacji, która jest niemożliwa, bardzo łatwo zmienić swoją perspektywę nawet na Boga. I Bóg, który musi być blisko nas i jest, który jest blisko nas, jak dobra perspektywa jest, to znaczy widzimy Jego, jest wielkim Bogiem, tak? I ten problem nasz jest małym, bo jest daleko od nas. Ale jak my nie mamy Boga blisko siebie, to wtedy ten problem zajmuje miejsce Boga i stanie się naszym Bogiem, czy naszym po prostu rozgoryczeniem i tym. To właśnie potrzebujemy, drodzy, perspektywę Bożą. I w takich sytuacjach nasz Bóg chce, żebyśmy widzieli ten potencjał na uwielbienie Boga. Jak, czym gorsza sytuacja, ten potencjał na uwielbienie Boga tym większy. Chwała Bogu. No i jeśli wszystko idzie źle, może i rozbija się, to nie wyjaśniaj dla Boga problemu, bo On rozumie ten problem lepiej niż ty, ale wyraz wdzięczność dla Niego, że On teraz może być uwielbiony przez tą sytuację. Halleluja. I mogę powiedzieć, wiecie, byłem w Afryce, jak pojechaliśmy tam, może trochę powiem, podzielę się z tym. No, dużo takich było sytuacji, w których nie wiedzieliśmy, co robić. Przyjechaliśmy, na dwóch synów się urodziło tam jeden się urodził w Tanzanii, jeden się urodził w Kenii, ale są biali, mogę powiedzieć. nie czarni. No teraz już dorośli. I właśnie, no pamiętam, pierwszy raz jak przyjechaliśmy, syn był taki mały, oczywiście ktoś mówił raz, mówi, wiecie co, jak ja się urodziłem, to byłem w takim szoku, że nie mogłem rozmawiać przez 2 lata. To jest żart taki, możecie się śmiać. Nie? 2 lata nie rozmawiałem właśnie i nasz syn był, ile jemu było, może tak 6 miesięcy i pamiętam, takie myśli przychodziły, bo jesteśmy z żoną, przyjechaliśmy tam, granice były zupełnie zamknięte, a samochód nie mogliśmy używać, mieliśmy, bo benzyny nie było. Po prostu trzeba było iść do głównego tego burmistrza miasta i powiedzieć, proszę bardzo, już benzyny nie mam wcale, nie wiem co zrobić, czy mógłby pan dać benzynę, bo to było, ten shortage się nazywa, tak, było bardzo mało benzyny. No i właśnie jak był w dobrym humorze, to on powiedział, ja ci dam 15 litrów, w środę przyjedzie, będzie benzyna, ale jak się spóźnisz, to nie dostaniesz nic, co musisz. I ta karteczkę taką dał swoim podpisem i z tym, i to myśmy tam tak dostawali benzynę. I ja myślałem, co się stanie, bo tam nie było nawet ambulansa, nie było szpitala, no po prostu iść do szpitala, mieli tylko aspirynę i nic więcej. Przecież ludzie chodzili do szpitala umrzeć, bo to było miejsce lepsze może niż w domu umrzeć. No, to było taki bardzo ciężki czas. No i pamiętam, nieraz takie myśli przychodziły. I pamiętam raz nasz syn zachorował. Nie wiedzieliśmy, co to było, bo to 6 miesięcy nie może powiedzieć, mnie żołądek boli czy coś. I zaczął tak płakać, to było tak około 11 w nocy i płacze, no nie wiemy, co zrobić, Panie Boże, jak to będzie teraz, modlimy się z żoną. I jedziemy, tam był do takiego miejsca, tam był jakiś był lekarz z tego, ze Stanów Zjednoczonych, przyjechał, też się uczył języka, myśmy byli w tym, uczyliśmy się języka Swahili. Chyba wiecie parę fraz po Swahili, tak? Wiecie, Hakuna Matata, to jest Swahili, znaczy nie ma kłopotu, Hakuna Matata, nie ma zwątpienia, to tak znaczy. No i ten Lion King, tak? Chyba znacie to. No to znacie Swahili trochę też, tak jak ja. No i właśnie myśmy się uczyli tego języka przez parę miesięcy. Właśnie ten nasz syn, nie wiedzieliśmy, co robić. I taki był czas, nie wiedzieliśmy jak, ale zwróciliśmy się do Boga. I zawsze Bóg był tam, zawsze pomagał. I właśnie takie jest pytanie. Może coś Pan dla nas uczyni? I zawsze czynił i będzie czynił, ponieważ On się nigdy nie zmienia. Halleluja. I wiem, ten jak syn ten urosł później, pamiętam, jak mieliśmy kłopoty. Przyjechaliśmy do Kanady, on miał 13 lat i jakoś nie mógł się po prostu, bo no, w Afryce tam wyrósł. I tam zupełnie inny system i styl i to było bardzo ciężko, znaczy dla niego jakoś się do szkoły, do wszystkiego, do jakoś do przystosować, dziękuję bardzo, dobre słowo, przystosować się. No i też taki problem, misjonarzami jesteśmy, tak, moja żona i ja. I on, jak już był mój syn dorosły, nasz syn, nie chciał iść do zboru. Nie chciał, no i też tak jakoś tak dziwnie odszedł. Nie to, że odszedł od Boga, że coś zaczął w jakiś grzech wszedł, ale po prostu mówi, no myśl dla nas w sobotę zawsze modliliśmy się i niedziela jak przyszła, niedziela rano po prostu, Jonathan, idziemy do kościoła. On mówi, nie, nie, ja nie idę. I to było tak dla nas bardzo ciężko. I dla więcej, że byliśmy misjonarzami i teraz... Nasz syn, ja myślę, no to też tak przykro, ludzie się pytają, a gdzie syn jest? No, a on w domu siedzi. No i tak było bardzo ciężkie. Ja mówię, dlaczego nie chcesz iść? On mówi, ja nie chcę być hipokryt, jak to się mówi? Hipokrytą, bo po prostu ja no, nie chcę iść, nie chcę po prostu być przymuszonym. Ja chcę służyć Bogu, jak już... od siebie, od samego... No jak to można z takim jak argument, z takim argumentem z nim, znaczy porozmawiać. I wiecie, to było takie ciężkie dla nas. Bardzo ciężko z żoną zawsze, jak już ten przyszedł weekend, już niedziela rano, zawsze tak każdy czas i tam rozmawiamy i chcieliśmy jego tam nawet no, podkupić, łapówkę dać. No co, zachęcić coś, może coś, ale nic, to po prostu nic nie pomagało. I każda niedziela rano to była taka bitwa. Ale Bóg dał nam taką myśl i zaczęliśmy dziękować Bogu za Niego i dziękować za ten dzień, kiedy On się zmieni, kiedy Bóg dotknie się Jego serca. I wiecie, ta zmiana zaczęła się od nas, ta perspektywa się zmieniła. Nie rozmawialiśmy z Bogiem o tym problemie, ale dziękowaliśmy za ten dzień, kiedy On przyjdzie do Boga. I wtedy, wiecie, siedziałem nieraz w zborze i widzę dużo młodzieży tam siedzą. Jonathana nie ma, serce przykro mi w sercu. Ale wiecie co, zacząłem wyobrażać, że On jest tam w zborze. Siedzi, słyszy, ręce podnosi do góry, śpiewa. I chwali, i czy uwielbia Boga. Zacząłem też, myśmy chodzili na modlitwę rano, w wtorki mamy u nas w zborze od 6 do 7 rano. Wyobrażałem sobie, że On koło mnie siedzi i modlimy się razem, jako syn i ojciec. I wiecie co, ten czas tak przeszedł, to nawet nie pamiętam jak to było, ale tak dziękowaliśmy zawsze Bogu, że On przyjdzie do Boga jeden fajny dzień taki. Jeden taki dzień, jedna siostra, on przyszedł w końcu jakoś przez łapówkę przyszedł do zboru i siedział tam. Jakaś siostra, która jego nie znała, my nie znaliśmy jej i on nie znał jej, podchodzi do niego, mówi, Bóg mi powiedział takie słowo dla ciebie. Powiedział tak, że Bóg spowoduje, że ty będziesz się wznosić tak jak orzeł. I powiedziała to wszystko i odeszła sobie. Parę dni później, na kolanach przed Bogiem, oddał swoje życie dla Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu. I wiecie, to przez to, że nasza perspektywa się zmieniła, że myśmy widzieli, że Bóg jest większy w tym niż ten problem, który mamy przed Nim. I właśnie miałem taką przywilegię, że mogłem Jego ochrzcić. I staliśmy, On mówi, tak się to stało, że po prostu jeden dzień Bóg przyszedł i mówi, tak jak mnie deską uderzył po głowie. I rozum przyszedł do mnie i zacząłem już służyć Bogu. No i teraz ja dziękuję Bogu, że w zborze jest zaangażowany, służy Bogu. I to jest właśnie taka rzecz. Chciałem powiedzieć, że wiecie, że Bóg zaczyna coś robić, jeśli zmienimy perspektywę w naszym życiu. Że będziemy patrzeć na to pozytywne. Tak jak Jan Chrzciciel, Jezus jemu powiedział, patrz na to, co robię, nie na to, co nie zrobiłem jeszcze, ale na to, co robię teraz. Patrz na to i weź to jako twój pokarm dla twojego serca. I właśnie taka każda ciężka sytuacja, czym cięższa, to jest tym większy potencjał dla chwały Bożej. I właśnie taką perspektywę musimy mieć. I ten Jonatan, nie ten mój syn tylko, ale Jonatan ten w Starym Testamencie właśnie miał taką perspektywę. Powiedział, sytuacja była pochmurna. Liderzy, tak jak jego ojciec, nic nie robi. Nie wiedzieli, co robić po prostu i nie stracili już nadzieję. I właśnie ten efod też był tam w obozie u Saula, ale nie był użyty wcale. Nawet nie pytali się Boga, co zrobić. I Jonatan zostawił swoją bezpieczność na jedną perspektywę, tylko wszystko postawił, tak jak my mówimy, wszystkie jajka w jeden, jak to się mówi, w jeden kosz. I to nie ma, po prostu, może Pan coś uczyni dla nas. Nie, powiedział, może coś zrobimy albo coś spróbujemy. Nie. I właśnie zaczął to, powiedział do swojego giermka, mówi, czy jesteś ze mną? Ja lubię tą odpowiedź tego giermka, bo on powiedział, rób wszystko, co chcesz. Zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. To jest naprawdę duch służby. To jest duch pokory. To jest duch naprawdę, który Bóg obdarza pastorom. Ja wiem, że wy jesteście tacy ludzie przed waszym pastorem. Powiecie, ty pastorze, rób wszystko, co chcesz. Zwróć się gdziekolwiek, my pójdziemy z tobą według twojego życzenia. I właśnie Bóg potrzebuje takich ludzi. I my musimy takimi ludźmi być też. To jest duch pokory, duch służby, duch Boży, duch baranka. I właśnie Jonatan powiedział, no to dobrze, mamy taki, będziemy znak od Boga mieli. Nie chcę przejść to znowu opowiadać o tym więcej. Ale właśnie mówiliśmy o tej perspektywie. Teraz chcę mówić o inicjatywie. Bo nieraz, wiecie co, czekamy, żeby coś Bóg zrobił i właśnie On czeka na nas, żebyśmy coś myśmy zrobili. I właśnie czekamy w tej dolinie i myślimy, czekamy, a Bóg już powiedział, zrób coś. I właśnie musimy coś zrobić. I Bóg czeka na to właśnie. Ja pamiętam jednego ewangelistę, który z tym, też z nim pracowałem też tam na Krymie. I właśnie on powiedział, w 90-tych latach, kiedy wszystko się zmieniało, Solidarność, pamiętacie ten czas, tak? Właśnie on przyjechał z Anglii, przyjechał do Polski, przejeżdżał przez Rumunię, przez te wszystkie kraje. I tak Bóg się dotknął jego serca, popatrzył i po prostu w taksówce płakał, w pociągu płakał, wszędzie mówi, no Boże, przecież ten taki to jest taki ciemna Europa, taka ciemna jest teraz, potrzebuję Ciebie, Boże, zrób coś. I powiedział, że Bóg jemu po prostu postawił na prostą perspektywę, powiedział, ty coś zrób, ty zacznij, ty coś zrób i wtedy ja z tobą będę. I właśnie to jest ciekawe, że nawet Paweł, ten ewangelista, który napisał tyle Słowa Bożego w tych Dziejach Apostolskich, on tak mówi, Paweł słyszy Jezusa, Jezus mówi takie słowo do niego, mówi, idź. Bo ja cię wyślę daleko do poganów, czy pagan, do pogan, tak? I to jest ciekawe, wiecie, bo Słowo Boże, każde słowo, każda kropka jest bardzo ważna. I właśnie tu jest napisane idź, pierw idź i później Bóg nie mówi, czy Jezus nie mówi dla niego, bo ja ciebie wysłałem, ale mówi idź, bo ja cię wyślę. W przyszłości, znaczy to, wiecie, tak jak na przykład jak chcemy kierować samochód, to nie trzeba kierownicy ruszać, aż nie zaczniesz jechać. Wtedy będziesz wiedział, jak kierować, bo to możesz siedzieć i ruszać kierownicą, ale nigdzie nie jedziesz. I właśnie to jest to samo, że właśnie, żebyśmy mieli inicjatywę, drodzy, zrobić coś dla Boga, zacząć coś i iść, I czekać, i On będzie z nami, On będzie przystępować do nas i będziemy mogli coś zrobić dla Boga, bo ponieważ Bóg zawsze odpowiada, kiedy widzi wiarę. I to jest nasza wiara. To właśnie odpowiadamy na to, co Bóg nas wysłał już. Teraz powiedział, że musimy iść i głosić Ewangelię. I bez wiary nie można podobać się Bogu. Ponieważ kto przystępuje do Boga, czytamy, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza, którzy Go szukają, którzy chcą Jego wolę czynić. I są takie momenty, wiecie, w Nowym Testamencie, czytamy parę razy, że Jezus, który jest Synem Bożym, widzimy, że On się zdziwił. A no jest ciekawe, jak można zdziwić Jezusa? Przecież on wszystko wie, tak? Jak można Jego zdziwić? Jakby Jego można zaimponować Jemu? I właśnie był taki czas, był Jezus chodził i właśnie był w takim jednym miejscu i był setnik, chyba pamiętacie tego setnika. I on powiedział, ja jestem też, ja mam władzę i mogę powiedzieć i mówię swoim żołnierzom i oni to czynią. I Jezus zwrócił się do niego, popatrzył i napisane, że zdziwiony był po prostu. Zdziwiony był i patrzy i na niego mówi, powiadam wam, że nawet w Izraelu takiej wielkiej wiary nie znalazłem. I właśnie Bóg, wiara nasza imponuje Bogu. Jak mamy inicjatywę, zaczniemy coś zrobić, to zdziwimy nawet Jezusa. Halleluja. Intencja to, wiecie, intencje to nie inicjatywy. To inicjatywa to jest co innego. Intencje, ludzie mają dużo intencji, ale idą nawet do piekła z intencjami dobrymi. Ale jest lepiej mieć inicjatywę niż intencje tylko. I Bóg kieruje tych, których poruszają się, tych, którzy idą, mają tą inicjatywę coś zrobić i mówią, może coś Bóg dla nas zrobi, może coś dla nas uczyni. I On chce zrobić, wiecie, o wiele więcej niż my możemy sobie wyobrazić. Bo jest napisane właśnie do Efesjanów, tam napisane, temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. I właśnie Bóg powołuje nas. On czeka, żeby pobłogosławić i chce tak pobłogosławić, żebyśmy zrobili to wszystko, co nam mówi i On uczyni o wiele więcej. Inicjatywa to jest bardzo wspaniała rzecz, bo właśnie, wiecie dlaczego? Bo uwalnia nas od tej nieruchomości, że po prostu siedzimy. A Bóg nas tak stworzył, że musimy coś robić i wtedy On nas wygradza. Nie to, że przez nasze dzieła czy uczynki nasze, ale bo po prostu chce nas pobłogosławić, bo my jesteśmy już zbawieni. Ale właśnie uwalnia nas od tego, że siedzimy po prostu nie mamy tej satysfakcji, że coś zrobiliśmy dla Boga. I wiecie, że Bóg zawsze chce więcej zrobić niż my myślimy, niż my marzymy, o czym marzymy. Właśnie jak byłem z żoną tam w Afryce i służyliśmy a pierwsze 4 czy 5 lat organizowaliśmy konferencje, uczyliśmy pastorów, opiekowaliśmy się mieliśmy ponad 230 zborów tam do, wiecie jak mapa jest, Tanzania, to jest Lake Victoria, to jezioro Victoria, później jezioro nazywa się Tanganyika, to tam na dole, gdzie chyba znacie historię Stanley i Livingstone. Ten lekarz był Stanley Livingstone, on odkrywał te nowe kontynenty i tam był. I ten Stanley, czy oni byli tacy Anglikanie, po prostu tacy, no Anglicy, przepraszam, Anglicy i tam. I spotkali się, nie było tak, tak może pokażę, dobrze? Tak. O, Livingstone, fajnie ciebie zobaczyć, nie było tak. No, dziękuję bardzo. Po prostu tak po angielsku zrobili, powiedział doktor Livingstone, no. Livingstone, I presume. Takie, wiecie, tak po angielsku, tak chłodno. No właśnie, to myśmy tam pracowali w tych miejscach, te zbory. I wiecie co, po jakimś czasie moi liderzy, ci bracia, poprosili, żebyśmy pojechali w inne miejsce. Miejsce tak się nazywało Do Doma. W samym centrum Tanzanii to było bardzo takie suche miejsce, tam był po prostu taki tylko piasek, tam było bardzo, bardzo sucho, tylko deszcz przychodzi tylko raz na rok, tak po świętach, znaczy tak w nowym roku, na miesiąc i to wszystko. No tak zawsze było tak sucho i taki szedł pył, znaczy ten piasek, i to trzeba było zamykać wszystkie drzwi, bo po prostu wszędzie był piasek, gdzie te... I właśnie jak myśmy posłyszeli o tym, myśleliśmy, że to koniec świata zupełnie, to do domu, a nawet nie wiedzieliśmy, gdzie to jest i co i jak. I taki strach trochę przyszedł na nas, wiecie, bo pojechać na nowe miejsce, to jest wszystko takie nowe, nie mieliśmy tam nikogo, nie znaliśmy. I pamiętam pierwszy raz, jak pojechałem, po prostu powiedziałem, no to może zobaczymy pierw. I poleciałem tam tym samolotem, taki był Mission Aviation Fellowship, mały samolocik taki. I tam zostałem w takim hoteliku tam i coś zjadłem, nie wiem co to było, że po prostu rozchorowałem się w samolocie, jak jechaliśmy z powrotem. Straszny czas, wiecie, bo tam nie ma toalety, mogę powiedzieć. Nie chcę więcej o tym mówić, ale było taki czas, no po prostu nie wiedzieliśmy co i dużo się nie działo tam. Aż kiedy moja żona i wzięliśmy tą inicjatywę i pojechaliśmy tam, powiedzieliśmy tak, pojedziemy. Pojedziemy tam do domu, zaczniemy nowy zbór. Bo ja się bałem, myślałem, nowy zbór zaczynać, jak coś się nie powiedzie, jak coś nie będzie, jak nie wyjdzie. Co to będzie? To będzie wstyd dla mnie. I tak właśnie takie myśli przychodziły. No, od wroga, tak, oczywiście. Ale wiecie co, jak wzięliśmy tą inicjatywę, powiedzieliśmy tak, pojedziemy. Tak wszystko jakby od razu Bóg dał nam taką siłę i zupełnie, o, to był wspaniały czas, no po prostu najlepszy czas w naszym życiu, bo pojechaliśmy tam mieliśmy, mamy no, wspaniałych ludzi, którzy nawet dzwonią teraz i mamy bardzo dużo przyjaciół. Wynajęliśmy mały pokój taki pod stadionem i taki może to było... Nawet mniejsze, 2/3, co tutaj jest ten środek tego namiotu tutaj. I po prostu po paru miesiącach nie było miejsca. Nie mieliśmy nawet muzykantów. Modliliśmy, żeby Bóg przysłał kogoś. I jeden taki młody człowiek przyszedł, mówi, ja znam, wiem jak grać na gitarze, jestem muzykantem. I właśnie Bóg mi powiedział, że przyjdź tutaj. Mówi, a kto wy jesteście? I takie ciekawe było, że zobaczyliśmy, że Bóg po prostu, ludzie przychodzili i zaczęliśmy też ktoś, nawet to nie była moja myśl, ale zaczęliśmy modlitwę zawsze, każdy ranek od 6 do 7, 7 dni na tydzień i zaczęliśmy taką modlitwę, tam było nieraz 3 osoby, później więcej, później coraz więcej i więcej i tak głośno, wiecie, Afrykańczycy modlą się tak głośno, że ludzie, którzy szli do pracy, tam było tysiące ludzi przechodziło pod koło tego stadionu i w naszym tym pokoiku słyszeli ktoś tam, że ludzie płaczą, że modlą się, no nie wiedzieli, co to było i wchodzą i patrzą takie oczy i właśnie było fajnie, bo po prostu pytam się, a zapraszamy, a mówi, co się stało tutaj? No my się modlimy o was, modlimy się o ciebie dzisiaj, modlimy się o nasze miasto tutaj do doma i ludzie się nawracali. Byli tacy ludzie, po prostu przychodzili do Boga. Tam mówię, no chcesz posłyszeć o Bogu? No tak, chciałbym, ale muszę do pracy, ale możemy się pomodlić. No i modliliśmy się, Bóg, przyjmowali Boga. I taki był bardzo fajny czas, że już nie było nam miejsca spotykać się w tym pokoiku. I zacząłem się modlić, zaczęliśmy się modlić tam, żeby Bóg nam dał jakieś inne miejsce. Zobaczymy, jeśli taki był teatr, taki w samym centrum miasta. No to poszedłem tam, zapytałem się kto, do kogo należy, co i jak. I poszliśmy tam z braćmi, z starszymi i zaczęliśmy się modlić o to miejsce. Chodzimy tam wszędzie, myślę, wspaniale, tam jeszcze takie wszystko było porwane, popsute, trzeba było malować. No mniej więcej, no nie było tak jak to, ale było mniej więcej tak, można powiedzieć, takie zrujnowane było. I wiecie co, i tak, i myślę, no to fajnie, tak Bóg nam dał. Ale wiecie co, poszedłem do tego człowieka, który właśnie wynajmował to od rządu, bo tam nikt nie może kupować ziemi, bo to jest socjalistyczny taki kraj. I taki był ten Zimli, taki człowiek właśnie, mówi, a to może ma... jeśli rozumiecie angielski, on taki z innym akcentem mówi, tak oni tak śmiesznie mówią, taki język zawsze tak zakręcają i mówi, my możemy domówić się, mówi tak, my możemy tak zrobić, wykupcie dla mnie dom w Toronto, a i ja wam dam ten czynsz za ten, jakoś przekażemy na was. A ja mówię, no jak to można zrobić? No mówi, no to skorumpujemy tych urzędników, wszystko będzie dobrze. Ja myślę, no to dziękuję bardzo. I właśnie Bóg nam pokazał, że to nie jest dobra myśl, mieć ten teatr. I wiecie co, jak Bóg coś odbiera od nas, to nie dlatego, że nie chce, żebyśmy mieli, ale żeby coś lepszego dał zawsze. Tak Bóg robi, bo On jest dobrym Bogiem. I właśnie jakoś tak czas przeszedł, modliliśmy się, pościliśmy i Bóg nam dał jeden akr, jak to się nazywa, nie wiem, w samym centrum, tam dwie minuty od autobusowego tego dworca. Piękne miejsce, wspaniałe miejsce, wiecie, za $15 kanadyjskich, to może tak jak może 10 amerykańskich. Bardzo tanio i właśnie zaczęliśmy, no nie wiedzieliśmy jak teraz, bo to nie było pieniędzy wcale, jak to zrobić. Też modliliśmy się i tam u nas ja zadzwoniłem do swoich braci, tam do kościołów w Kanadzie i powiedziałem, że mamy miejsce, chcemy budować, tyle kosztuje. Oni powiedzieli, jest lista, trzeba czekać 2 lata. No, myśleliśmy tak, ale pomodliliśmy się, bo Bóg nasz wielki może tak zrobić. I wiecie co, za 2 miesiące ktoś dał pieniądze na pełność, na całe to, na ten zbór. I zbudowaliśmy nie tylko kaplicę, zbudowaliśmy szkołę biblijną tam, zbudowaliśmy taki hotelik mały, dom pastora, za te wszystkie pieniądze to wszystko tam się zmieściło. Ponieważ Bóg daje nam więcej niż my zawsze modlimy się i prosimy Niego. Halleluja. On tak robi, ponieważ jest Bogiem, wielkim Bogiem. I ten projekt skończyliśmy. Nawet ja nie chciałem być zmieszany w tej pracy sam, bo wiecie co, to trzeba z nimi, z tymi ludźmi tam jakoś trzeba handlować. Ja nie chciałem tej pracy, bo to bardzo ciężko z Afrykańczykami. Na przykład jak myśmy leli, wy będziecie tutaj cement stawiać, tak? To trzeba na jeden raz wszystko, ten cały cement polać, tak? Bo jak się poleje połowę, to się rozbije, tak? Ja słyszałem, tak rozumiem. I właśnie oni tak robili w Afryce. Myśmy ustawili dzień, a kobiety zawsze przychodziły, one miały takie jakieś miski takie, bo tam nie było jakichś tam pomp, czegoś tam, jakichś maszyn, po prostu wszystko ręcznie się robi. Mężczyźni mieszają, kobiety tam 30-40 kobiet przychodzą i one noszą, tak? I wchodzą na drabinę i później wlewają. To jest takie na cały dzień, od rana do wieczora. I wiecie, zawsze tak w połowę dnia oni siadają, mówią, no my podpisaliśmy kontrakt, ale to za mało pieniędzy dajecie nam. I nie można nic zrobić po prostu, bo to już jak już zaczęli, to trzeba skończyć, tak? No to się siada wtedy i się rozmawia z nimi i dodawać pieniędzy. To jest takie zawsze. To kontrakt to jest po prostu zaczęcie tej pracy. I właśnie tak było. Ale dzięki Bogu, że Bóg pomógł nam w tym wszystkim. I Bóg zawsze daje więcej niż o czym marzymy. Zawsze daje więcej niż myślimy. Tak jak tutaj właśnie czytałem to. I Bóg zrobi więcej dla Jonatana i dla jego giermka niż on nawet wymarzył sobie. I właśnie to ostatnie słowo chciałem powiedzieć też. Rozmawialiśmy o tej w pierwszym tym, że musimy mieć dobrą perspektywę. Musimy mieć także inicjatywę, coś zacząć dla Boga robić sami i wtedy Bóg przychodzi i zaczyna nas prowadzić i nas błogosławi. Ja wiem, że wy robicie już dla Boga dużo, ale wiecie, jak my nawet jeszcze chcę powiedzieć po rosyjsku, dobawiamy, znaczy dodajemy szybkości, wtedy więcej Bóg błogosławi i nawet i o wiele więcej. Jeśli dajemy dla Niego, to jeszcze więcej dajemy, to jeszcze więcej nam daje. I właśnie Bóg chce to zrobić. I tą inicjatywę to jest od nas. Musimy tą inicjatywę wziąć i słyszeć Boga i robić dla Niego to. I ostatnie słowo chciałem powiedzieć jest oczekiwanie. Oczekiwanie. Ktoś raz powiedział tak, mówi, niech Twoje modlitwy będą pasować do Twojego Boga, wielkości Twojego Boga. I raz ten Aleksander Wielki, chyba tak się nazywał, tak, ten przejeżdżał przez miasto raz na koniu i taki żebrak tam siedział i poprosił jego o ofiarę. I właśnie ten Aleksander wziął parę monet złotych, rzucił jemu na tego żebraka. A jego doradca tego Aleksandra mówi tak, łaskawy panie, wystarczyło parę miedzianych monet wegu jego potrzeby. Aleksander powiedział tak jemu, mówi, miedziane monety pasują do żebraka potrzeby, ale ja dałem według mojej możliwości. I Bóg zawsze daje dla nas według Jego możliwości, nie według naszej potrzeby tylko. I dlatego ktoś powiedział też, módl się wielkimi modlitwami. Módl się nie o kulę, ale o skrzydła. Żeby Bóg dał skrzydła dla ciebie. Żebyś ty leciał. Bóg chce zrobić coś wielkiego na ziemi tutaj, ale właśnie też nie tylko dla nas. Bo On zawsze widzi to całą ten obraz, nie tylko naszą część. My nieraz tylko myślimy o sobie, jakieś uzdrowienie, ale Bóg chce, żebyśmy zmienili nasze okolice, wszystko, cały świat nawet. Nasze wielkie modlitwy mają być, aby Bóg pobłogosławił wszystkich. Jonatan nie poszedł tam na tą górę, żeby dla siebie jakąś chwałę czy coś otrzymać, ale on poszedł, ponieważ wiedział, że jeśli tego nie zrobi, to cały jego naród zginie, że nie ma jakiejś drugiej odpowiedzi na to. I właśnie nasze modlitwy muszą obejmować świat. I to jest wola Boża. I wiecie, ten budynek tutaj przeszedłem, zobaczyłem, bardzo, bardzo dobrze sobie radzicie, to jest wspaniała rzecz. I wiecie, cegła za cegłą to jest tak, to trzeba robić. Ja byłem w tym w Armiańskie, tam już pracowaliśmy na Krymie, i tam ten pastor, zawsze co przyjeżdżałem tam, pierw było pół budynku, później był jeden budynek, ścian nie było, znaczy w środku nie było sufitu. I każdy raz przyjeżdżam, patrzę, to jest, już ściany są, sufit jest, ławki są. I zawsze tak to pomału, cegła za cegłą, tak i ściana za ścianą tak postawili. I właśnie Bóg tak robi. Właśnie i ten budynek wasz jest nie dla waszego pastora tylko, nie dla Rady Zborowej, nie dla społeczności tej zielonoświątkowej, nawet nie was, tylko dla zboru, to jest dla narodu polskiego, to jest dla narodu waszego tutaj, dla naszego narodu, dla ludzi, którzy teraz są w świecie, ale będą tutaj w tym budynku, dla tej młodzieży, która już niedługo znajdzie miłość. Ja nie mówię o ślubie czy coś, ja mówię, że miłość Bożą znajdą, no może też znajdą, może jakiegoś tam chłopaka czy coś, siostry znajdą, ale właśnie znajść miłość, dzieci, które nauczą się mądrości Bożej tutaj, sieroty, które poznają, że mają Ojca Niebiesnego, to jest dlatego właśnie budujecie, dlatego to robicie, dlatego ten trud jest, ponieważ to jest dla Boga, to jest dla was, żeby Bóg was używał. I może dzisiaj znajdujecie się w takiej sytuacji, że może tak jak Jonatan, no nie wiem, może finansowe, że nie ma wyjścia, że trzeba jakoś wspinać się na tą górę. Jest ciężko i strach może jest. I ja bym chciał zachęcić was, powiedzieć, może Bóg coś uczyni dla nas. Może także dla mnie coś uczyni, nawet dzisiaj dla mnie uczyni. Jak się zwycięża? Zwycięża jednego wroga na raz. Jak się buduje? Jedną cegłę na raz. Jak się buduje? Jak się idzie? Krok za krokiem. Zaczyna się pierwszym krokiem i tak pomału idzie, idziemy do przodu. I Bóg błogosławi, i Bóg pomaga. Ty zwiększa szybkość, Bóg zwiększa błogosławieństwo. Idziemy do przodu i służymy Bogu. Właśnie chciałem was zachęcić tym. I tą inicjatywę byście już wzięli. I nie tam napisane też w Biblii, żebyśmy nie ustawali, czy jak to się mówi, żebyśmy nie zmęczyli się po prostu. Jest zmęczenie, tak, ale musimy do przodu iść, drodzy, ponieważ Bóg jest z nami i Bóg potrzebuje, Polska potrzebuje tego, nawet Kanada potrzebuje, my przyjeżdżamy tutaj, ja jestem, teraz właśnie jestem zaangażowany tutaj, pomagam w tych zborach też, ludzie, którzy zakładają zbory w pastorzy, też pomagamy i przywożę grupy różne, takie zespoły misyjne. Nasz zbór jest, jestem w tym zborze w Langley koło Vancouver, tam my mamy około 3000 członków. I właśnie ja się zajmuję tymi misjami, są to wycieczki misyjne takie. I my mamy około 12 wycieczek na każdy rok. Jedziemy na północ, w Kanadzie tam, do Quebec jedziemy, do francuski, tam jest dużo katolików i właśnie też tam potrzebują Boga, dużo ateistów też jest. Jeździmy do Gwatemali, jeździmy do Afryki, jeździmy, można powiedzieć, po całym świecie. I właśnie, że widzimy, że my też potrzebujemy się uczyć od was, bo widzimy, że macie tą siłę, że macie tą inicjatywę i nam bardzo pomaga. Ja widziałem, jak przyjechałem parę tygodni temu, byliśmy na Śląsku tam i też byliśmy w różnych takich miejscach, w szkołach byliśmy, też świadectwo dawaliśmy i było takie bardzo fajny czas. Ta młodzież po prostu, ta kanadyjska, zmieniła się, bo oni nie widzieli biedy, nie widzieli trudności, nie widzieli niczego takiego i po prostu tak sobie żyją, no tak wszystko jest dobrze i zajmują się sobą. Ale jak przyjadą, zobaczą, że Bóg może ich używać, zmieniają się. I właśnie tak, ja widzę, że oni, niektórzy wracają, mówią, ja jeszcze wrócę. Wiecie co, jeśli chodzi o Polskę, jest taka, każda grupa, która przyjeżdża, każdy człowiek mówi, ja jestem po prostu zaszokowany Polską. Ludzie tacy są przyjemni, gościnni. Jedzenie po prostu tak jak w niebie. Wspaniały czas mamy i no po prostu mówią, my nie chcemy odjeżdżać, no bo Polska jest taka wspaniała i właśnie uczą się od was, uczymy się od was, chcemy, żeby służyć Bogu. Dlatego właśnie mówię, że chcemy tą perspektywę mieć, że Bóg jest z nami, że nie zostawi nas, że On chce, żebyśmy się modlili duże modlitwy, żebyśmy pracowali jak najwięcej, żeby służyć Jemu w tym wszystkim. I właśnie dzisiaj ja chciałbym, żebyśmy może wstali, ja chciałbym się pomodlić za was dzisiaj. A ja wiem, że modlicie się za mnie też, ale chciałem właśnie się zapytać, może jeszcze jest, dzisiaj będzie wieczerza pańska, ale właśnie chciałem się pomodlić i powiedzieć, jeśli dzisiaj znajdziesz się w takiej sytuacji, że może widzisz, że to słowo mówisz, tą frazę, że mówisz, że może coś Pan dla mnie uczyni, to masz tą wiarę i masz tą inicjatywę. Ja chciałem się pomodlić za ciebie dzisiaj, za was. To poproszę, żebyśmy podnieśli swoją rękę przed Bogiem, dobrze? I będziemy się modlić. I Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten wspaniały czas, że Ty jesteś Bogiem, który się nie zmienia. I dziękujemy, że dzisiaj jesteś tutaj. Nigdy nas nie zostawiasz. Dziękujemy Tobie, że Panie Boże, byłeś z nami wczoraj i jesteś dzisiaj, będziesz jutro. I ja modlę się o tych wszystkich moich nowych przyjaciół, braci i siostr, młodzieży i dzieci, Panie Boże. Ja modlę się, żebyś Ty pobłogosławił, żeby oni zawsze mieli tą inicjatywę. Pójść z Tobą, Panie Boże, nie zostać gdzieś z tyłu, ale chodzić z Tobą, Panie Boże. Modlę się, żeby ta perspektywa zawsze była pozytywna. Żebyśmy widzieli zawsze, co Ty czynisz. Nawet jeśli nie widzimy, że może nic się nie dzieje, a Ty zawsze coś czynisz, Panie Boże. Ty nie jesteś nigdy w jakimś odpoczynku. Zawsze coś się dzieje, zawsze coś czynisz. I dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że teraz nawet czynisz coś w naszym sercu. Że dajesz nam nadzieję. Dajesz nam przyszłość, dajesz nam nowe plany, dajesz nam marzenia, dajesz nam sny, Panie Boże, że będziemy chodzić, że będziemy od jednego zwycięstwa do drugiego przechodzić, do trzeciego, do czwartego, że Panie Boże, będziemy do przodu i zawsze, tak kolektywnie, jako zbór ten tutaj i także indywidualnie i także w rodzinach, Panie Boże, że Ty pomożesz finansowo, że pieniądze przyjdą, że będą tutaj po prostu ściekać na to miejsce, Panie Boże, że te domy będą odbudowane, te ruiny będą znowu postawione dla Twojej chwały, ponieważ Polska potrzebuje tego, ponieważ nawet Kanada potrzebuje tego. I Panie Boże, dziękujemy, że Ty słyszysz nasze modlitwy dzisiaj i widzimy, co Ty robisz, widzimy, co Ty czynisz dzisiaj i błogosławimy Ciebie i dziękujemy Tobie, chwalimy Twoje imię, bo Ty jesteś godzien tego wszystkiego. I Panie Boże, ja dziękuję, że Ty błogosławiłeś i będziesz błogosławić ten zbór pastora Biernackiego, będziesz błogosławić wszystkich starszych braci, będziesz błogosławić każdego, od najmłodszego do najstarszego. I Ty jesteś z nami i Tobie dajemy chwałą i Tobie dajemy wszystko dla Ciebie, bo Ty jesteś godzien tego. I Ciebie kochamy, Panie Jezu, ponieważ Ty nas zbawiłeś, zmieniłeś nas, skupiłeś swoją piękną krwią, która dała nam życie, dała oczyszczenie z grzechu. I Ty postawiłeś nas w tym miejscu, tym krytycznym miejscu, Panie Boże, żebyśmy służyli dla Ciebie. I ludzie, którzy przychodzą tutaj, czy wziąć ubrania, czy jakąś pomoc, czy może posłyszeć Twoje słowo, może na modlitwę, prosimy, że ta Twoja siła była taka widna i widoczna, żeby ludzie się zmieniali momentalnie. Prosimy, żeby każdy, który tutaj przyjmuje drugich ludzi, żeby każdy, który służy tutaj, ci bracia, którzy pracują na murze, pracują w tych budynkach, żebyś Ty ochronił ich, błogosławił, dał im siłę, dał im tą inicjatywę, żeby, Panie Boże, oni byli poruszeni Twoją mocą, Twojego Ducha Świętego. I dziękujemy, że Ty słyszysz te modlitwy. Błogosławimy Ciebie dzisiaj, że ślepe oczy widzą, że głuche uszy słyszą, że ludzie chromi chodzą, że Ty dajesz nowe życie i Ty powiedziałeś, patrzcie, nowe stworzę, nowe, zawsze nowe Ty robisz. Dziękujemy Tobie za to i błogosławimy Ciebie dzisiaj. Dziękujemy za ten wspaniały czas, Panie Boże. Pobłogosław nas, kiedy staniemy przed Tobą, przed Twoim obliczem, kiedy będziemy przyjmować Twoje ciało, kiedy będziemy pić Twoją krew, Panie Boże. Jezus, my prosimy, żebyś Ty dał dla nas to życie zawsze, na każdy dzień, żebyśmy mieli tą siłę w sobie. Nasze serca były silne, mocne przed Tobą i także miękkie, żebyśmy słyszeli Twoje słowo i byli posłużni Tobie. I dajemy Tobie wszelką chwałę w imię naszego wspaniałego, wspaniałego, wszechmogącego Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen, amen.
Yeah.
Czytamy Boże Słowo zapisane w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Myślę, że doskonale znamy ten fragment i który to już raz z rzędu obchodzimy pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Wiecie, i czytając to słowo, ja byłem poruszony tą prawdą, która tu jest zawarta, która wierzę, że i dzisiaj może być aktualna dla wielu z nas. Bo być może wielu z nas, czy może niewielu, myśli znowu to samo. Znowu, po raz kolejny, 10., 100. raz w moim życiu czytamy ten fragment, łamiemy chleb, pijemy wino. Może dla wielu z was ta świeżość przesłania pamiątki wieczerzy, wspominania śmierci Jezusa, który oddał życie i przelał krew zamiast ciebie, abyś mógł być uratowany i zbawiony, że straciła tą świeżość. Bo to znowu po raz kolejny lata, miesiące, dni mijają tak samo. Wiecie, tutaj Pan Jezus mówi, że On będzie owego dnia na nowo. To mnie zastanawia, Pan Jezus mówi o czymś nowym. Nie tylko w sensie, że znowu, że po raz kolejny, ale w świeży sposób. Wiecie, jak ma się coś nowego, to pachnie tą taką nowością. Ja pamiętam, kiedyś miałem nowy samochód. Jaki był zapach takiej nowości, świeżości, tak? Wiecie, to jest coś świeżego. To jest coś takiego zupełnie, co nie przystaje do tego, co może już brak tej świeżości. I może wiele czynników na to wpływa, że też wielu wierzących ludzi dzisiaj postrzega, że to jest takie normalne, takie stare, takie tradycyjne, takie oczywiste. Brakuje tej świeżości. Ale żeby móc na nowo, w świeży sposób, Pan Jezus mówi: razem z wami, na nowo, w królestwie mojego Ojca będę spożywał z owoców winorośli, to żeby móc być w tym, co nowe, co świeże, co jest zupełnie inne, to tutaj trzeba skorzystać z tego, co stare. Z tej starej, dobrej Ewangelii. Z tego, co dokonało się na krzyżu Golgoty, dawno temu. Ale znaczenie tego, co miało już miejsce ileś lat temu, nie straciło nic na swojej aktualności. Jezus dzisiaj może oczyścić cię z twoich grzechów. Jego święta krew i dzisiaj ma moc, aby to wszystko, co może w twoim życiu, zupełnie jest do niczego i widzisz, że nie ma sensu. Możesz skorzystać z tego, że Jego święta krew może uczynić cię nowym, świeżym, oczyszczonym. I my dzisiaj, spożywając chleb i wino, zwiastujemy śmierć Pana Jezusa. I żeby... Ja dzisiaj chcę zachęcić w szczególny sposób tych, którzy może są w jakiś sposób już biegiem lat, różnymi przeciwnościami, kłopotami, tacy przygarbieni i nosem przy ziemi. I może już mają dosyć tego wszystkiego. Wiecie, spożywając chleb i wino, ja również komunikuję tą nadzieję, że to będzie nowe, że to będzie świeże, że to będzie pachnące z Panem Jezusem kiedyś w Królestwie Jego Ojca. Ale żeby móc tam być, to ja dzisiaj muszę korzystać z tego, co jest może trochę stare już. Jezus oddał życie. My dzisiaj wspominamy Jego śmierć. I muszę mieć udział w Jego śmierci, aby móc mieć udział w Jego życiu. Muszę mieć udział w tym, co się dokonało, aby mieć udział w tym, co się dopiero dokona w nowy sposób. Więc jeżeli dzisiaj po raz kolejny myślisz, żeby usiąść, kiedy będzie roznoszona pamiątka wieczerzy, to zastanów się, czy chcesz mieć coś nowego? Czy zaniedbujesz to, co stare? Ale jest czas, abyś mógł przyjść, wyznać Jemu swoje grzechy i skorzystać z tego, że Jego krew i dzisiaj cię może oczyścić. Pokutuj, wyznaj Jemu swoje grzechy. Uwierz i przyjmij, że Jezus za te wszystkie twoje grzechy oddał życie i że dzisiaj możesz być kimś nowym. I możesz, spożywając chleb i wino, mieć nadzieję i oczekiwać tego, że na nowo On będzie z tobą wieczerzał w królestwie swojego Ojca. W taki świeży sposób.
dzisiaj dzielę się z wami tym, co w moim sercu i tym, co wierzę, że dzisiaj może jest dla wielu z was potrzebne. Ta nadzieja tego, co nowe, tego, co świeże, jest przed nami. Ale żeby móc mieć udział w tej nadziei, muszę korzystać z tego, co dokonało się na krzyżu Golgoty, co jest starą, dobrą Ewangelią, skuteczną i jedyną. I my, śmierć Jezusa Chrystusa dzisiaj, spożywając chleb i wino, zwiastujemy, komunikujemy tą prawdę. I jak powiedziałem na początku nabożeństwa, chcemy wstępować w ślady Pana Jezusa. Czemu my to dzisiaj czynimy? Czemu łamiemy chleb? Bo On tak uczynił. I my chcemy Go w tym naśladować. I podobnie jak nasz Pan, zanim złamał, to pobłogosławił, podziękował. I my również chcemy dzisiaj, zanim złamiemy chleb, dziękować i błogosławić Ojca w niebie.
Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.